Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Drodzy bracia i siostry, słowa te, które wkrótce uroczyście wypowiedzą nowi kardynałowie, składając wyznanie wiary, są częścią symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego, syntezy wiary Kościoła, którą każdy otrzymuje w czasie chrztu. Jedynie wyznając i zachowując nienaruszoną tę regułę prawdy, jesteśmy autentycznymi uczniami Pana. Podczas tego konsystorza chciałbym zatrzymać się szczególnie nad znaczeniem terminu powszechny, wskazującego na istotną cechę Kościoła i jego misji. Można by o tym mówić szeroko i można by tę mowę skomponować według różnych perspektyw. Dziś ograniczę się jednak do kilku myśli. Cechy charakterystyczne Kościoła są odpowiedzią na Boży plan, jak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego. To Chrystus przez Ducha Świętego sprawia, że Jego Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski oraz powołuje Go do urzeczywistniania każdego z tych przymiotów. Konkretnie Kościół jest powszechny, katolicki, ponieważ Chrystus obejmuje w swojej zbawczej misji całą ludzkość. Przypowiadanie Jezusa do narodu żydowskiego, do owiec, które poginęły z domu Izraela, jak sam powiedział, było nakierowane na to, aby w imię wierności przymierzu nieść wszystkim narodom światło Ewangelii oraz doprowadzić wszystkie narody do Królestwa Bożego. W obliczu wiary setnika w Kafarnaum Jezus mówi: lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ta perspektywa uniwersalistyczna ujawnia się między innymi, kiedy Pan Jezus przedstawia siebie nie tylko jako Syn Dawida, ale jako Syn Człowieczy, jak to usłyszeliśmy przed chwilą w proklamowanym fragmencie Ewangelii. Tytuł Syn Człowieczy w języku żydowskiej literatury apokaliptycznej jest inspirowany wizją historii zawartej w księdze proroka Daniela. Przywołuje osobistość, która przybywa na obłokach nieba. Jest to obraz, który zapowiada całkowicie nowe królestwo. Królestwo wspierane nie przez ludzkie moce, lecz przez prawdziwą moc, która pochodzi od Boga. Jezus posługuje się tym wyrażeniem bogatym i złożonym i odnosi je do siebie samego, aby ukazać prawdziwy charakter swego mesjanizmu jako misję skierowaną do całego człowieka i do każdego człowieka, przezwyciężając wszelki partykularyzm etniczny, narodowy i religijny. I to właśnie naśladując Jezusa, godząc się na wciągnięcie w Jego człowieczeństwo, a tym samym w komunię z Bogiem, wchodzimy do tego nowego królestwa, które głosi i zapowiada Kościół, do królestwa przezwyciężającego rozdrobnienie i rozproszenie. Następnie Pan Jezus nie wysyła swojego Kościoła do jakiejś grupy, ale do całej ludzkości, aby ją zgromadzić w wierze, w jedyny jeden lud, ażeby go zbawić, jak to wyraża dobrze Sobór Watykański II Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium. Do nowego ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Dlatego lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, powinien się rozszerzać na cały świat i przez wszystkie wieki, aby spełnił się zamiar woli Boga. Powszechność Kościoła wypływa zatem z powszechności jedynego planu Bożego zbawienia świata. Ten powszechny charakter jasno ukazuje się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty wypełnia swoją obecnością pierwszą wspólnotę chrześcijańską, aby Ewangelia rozpowszechniła się do wszystkich narodów i powodowała wzrastanie we wszystkich narodach jedynego ludu Bożego. W ten sposób Kościół od samego swego początku ukierunkowany jest na katholon, obejmuje cały wszechświat. Apostołowie świadczą o Chrystusie, zwracając się do ludzi pochodzących z całego świata, a każdy ich rozumie, tak jakby mówili w języku ojczystym. Od tego dnia Kościół mocą Ducha Świętego, zgodnie z obietnicą Jezusa, głosi Pana, który umarł i zmartwychwstał w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jednakże powszechna misja Kościoła nie wstępuje z dołów ku górze, lecz wstępuje z wysoka i od Ducha Świętego i od pierwszej chwili jest nakierowana na to, by wyrażać się w każdej kulturze i tworzyć w ten sposób jedyny lud Boży. Jest to nie tyle wspólnota lokalna, która powoli się rozrasta i rozprzestrzenia, lecz jakby zaczyn ukierunkowany na to, co powszechne, na całość niosący w sobie powszechność. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Nauczajcie wszystkie narody. Z tymi słowami Pan Jezus posyła apostołów do wszystkich stworzeń, aby wszędzie dotarło zbawcze działanie Boga. Jeśli jednak spojrzymy na chwilę w niebo wstąpienia Jezusa przedstawioną w dziejach apostolskich, widzimy, że uczniowie są jeszcze zamknięci w swojej wizji. Myślą o przywróceniu nowego Królestwa Dawida i proszą Pana, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Jak odpowiada Jezus? Odpowiada, otwierając ich horyzonty, dając im obietnicę i zadanie. Obiecuje, że będą napełnieni mocą Ducha Świętego i powierza im zadanie, by świadczyli o nim na całym świecie, przekraczając granice religijne i kulturowe, w obrębie których zwykli byli myśleć i żyć, aby otworzyć się na powszechne Królestwo Boże.
Na początku drogi Kościoła apostołowie i uczniowie wyruszają bez jakiegokolwiek zabezpieczenia ludzkiego, lecz jedynie mocą Ducha Świętego Ewangelii i wiary. To jest zaczyn, który rozprzestrzenia się na całym świecie, wkracza w różne sytuacje, różnorodne konteksty kulturowe i społeczne, lecz pozostaje jednym Kościołem. Wokół apostołów rozkwitają wspólnoty chrześcijańskie, ale są one Kościołem, który jest w Jerozolimie, Antiochii czy w Rzymie. Zawsze takim samym, jednym i powszechnym. A gdy apostołowie mówią o Kościele, nie mówią o pewnej swojej wspólnocie, lecz mówią o Kościele Chrystusowym i podkreślają tę wyjątkową, powszechną i wszechobejmującą tożsamość katolika, wyrażając się w każdym Kościele lokalnym. Kościół jest jeden, święty, katolicki, apostolski. Odzwierciedla w sobie źródło swego życia i swej drogi. Jedność i komunię Trójcy Świętej.
W
perspektywie jedności i powszechności Kościoła mieści się również kolegium kardynalskie. Jest w nim wiele twarzy, ponieważ wyraża ono oblicze Kościoła powszechnego. Szczególnie poprzez obecny konsystorz Pragnę podkreślić, że Kościół jest Kościołem wszystkich narodów, a zatem wyraża w różnych kulturach różnych kontynentów. Jest to Kościół zesłania Ducha Świętego, który w polifonii głosów wznosi jeden harmonijny hymn do Boga Żywego. Serdecznie pozdrawiam delegacje oficjalne z różnych krajów, biskupów, kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich z różnych wspólnot diecezjalnych i wszystkie osoby uczestniczące w radości nowych członków kolegium kardynalskiego, z którymi są związani więzami pokrewieństwa, przyjaźni czy też współpracy. Nowi kardynałowie reprezentujący różne diecezje świata są od dzisiaj ze szczególnych względów włączeni w Kościół rzymski i umacniają w ten sposób więzy duchowe łączące cały Kościół ożywiany przez Chrystusa gromadzący się wokół następcy Piotra. Jednocześnie dzisiejszy obrzęd wyraża najwyższą wartość wierności. To prawda, w przysiędze, którą niebawem, drodzy bracia, złożycie, zapisano słowa brzemienne, głębokie, znaczeniem duchowym i kościelnym. Znaczeniu duchowym i kościelnym. Obiecuję i przysięgam, że pozostanę odtąd i na zawsze, aż do śmierci, wiernym Chrystusowi i Jego Ewangelii, zawsze posłuszny świętemu apostolskiemu Kościołowi Rzymskiemu. Otrzymując zaś czerwony biret, usłyszycie, jak zostanie wam przypomniane, iż wskazuje on, że musicie być gotowi do mężnego działania, aż do przelania krwi dla wzrostu wiary chrześcijańskiej, pokoju i spokoju ludu Bożego. Natomiast przekazaniu pierścienia towarzyszyć będą słowa: bądź świadom, że twoje umiłowanie Kościoła umacnia się poprzez umiłowanie księcia apostołów. Właśnie w ten sposób, w tych gestach, towarzyszących im wyrażeniach, wskazana jest rola, którą podejmujecie dziś w Kościele. Od tej pory będziecie ściśle i głębiej zjednoczeni ze stolicą Piotrową. Tytuły czy diakonie kościołów wiecznego miasta będą wam przypominać o więzi łączącej was jako członków ze szczególnego względu z tym Kościołem Rzymu, który przewodzi powszechnej miłości. Zwłaszcza poprzez waszą współpracę z dygasteriami Kurii Rzymskiej będziecie moimi cennymi współpracownikami, przede wszystkim w posłudze apostolskiej dla całego Kościoła katolickiego, jako pasterza całego stada Chrystusa i pierwszego gwaranta doktryny, dyscypliny i moralności. Drodzy przyjaciele, uwielbiajmy Pana, który nieustannie ubogaca swój Kościół rozproszony na całym świecie obfitością darów. Umacnia go w nieustannej młodości, jaką go obdarzył. Jemu powierzamy nową posługę kościelną tych szanowanych i czcigodnych braci, aby mogli składać odważne świadectwo o Chrystusie w budującym dynamizmie wiary i pod znakiem nieustannej ofiarnej miłości. Amen.